W naszym studio bardzo serdecznie witamy dzisiejszych, mówię w liczbie mnogiej, komentatorów tego pisma liturgii słowa. Jest ksiądz doktor habilitowany Rajmund Pietkiewicz, papieski wydział teologiczny we Wrocławiu. Ksiądz jest biblistą i jest także w dziele biblijnym, prawda, imieniem świętego Jana Pawła II. Witamy serdecznie po kilku miesiącach nieobecności.
Szczęść Boże.
Antenie, szczęść Boże. I jest młodzież, młodzi ludzie z grupy duszpasterskiej modlitewnej Droga. Przedstawimy się. To są kto? Panie?
Kamila.
Ewelina.
I Jarek.
Bardzo serdecznie witamy. Księże doktorze, to na początek jakieś słowo jeszcze? Czy zaczniemy od modlitwy? Ja, proszę bardzo.
Zacznijmy od modlitwy. Niech Duch Święty działa w nas i przygotuje nas na słuchanie słowa.
Bądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień, o najmilszy. Słodkie orzeźwienie w pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jesteśmy cały czas w pierwszej części Adwentu. Jest to czas, który nas przygotowuje na powtórne przyjście Chrystusa, a więc na paruzję. I liturgia, podając nam Słowo Boże z dnia na dzień, prowadzi nas, przygotowuje nas do tego, abyśmy ten czas przeżyli dobrze. I tak właściwie Słowo Boże staje się dla nas takim lustrem, w którym możemy się przyglądać i odpowiadać sobie na pytanie, czy jesteśmy przygotowani na powrót Pana. I dzisiaj popatrzmy sobie w czasie tej audycji, czego oczekuje od nas Pan w drugą niedzielę Adwentu. Będziemy czytać w drugą niedzielę Adwentu następujące teksty. Bardzo zachęcam słuchaczy, którzy mają gdzieś blisko pod ręką Biblię, aby otworzyli odpowiednie teksty. Będzie to dzisiaj pierwsze czytanie z księgi proroka Barucha. Księga mało używana, podpowiem, że gdzieś w okolicach księgi proroka Izajasza można ją znaleźć. Rozdział 5, wersety od 1 do 9. A więc księga proroka Barucha, rozdział 5, wersety od 1 do 9. Następnie będziemy czytać i rozważać psalm 126. I proszę sobie też przygotować z Nowego Testamentu list świętego Pawła Apostoła do Filipian, pierwszy rozdział, wersety od 4 do 6. Opuszczamy później 7 werset. I wersety od 8 do 11, a więc list do Filipian świętego Pawła, pierwszy rozdział, wersety od 4 do 6 i od 8 do 11. I wreszcie jako Ewangelię będziemy czytać w najbliższą niedzielę tekst z Ewangelii według świętego Łukasza, trzeci rozdział, wersety od 1 do 6. Sięgnijmy teraz do pierwszego czytania. Przypomnę, że jest to tekst z księgi proroka Barucha, rozdział 5, wersety od 1 do 9. Bardzo proszę Kamilę, aby przeczytała nam ten tekst.
Czytanie z księgi proroka Barucha. Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblacz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Podnieś się, Jeruzalem, stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz Twe dzieci zgromadzone na Słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały, z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Przeczytaliśmy przed chwilą fragment z księgi proroka Barucha. Ta księga niejako jest umiejscowiona w taki tradycyjny sposób w czasach niewoli babilońskiej, a więc działalności proroka Jeremiasza. Baruch był jego sekretarzem, ale wiemy, że ostatecznie księga została zredagowana gdzieś w drugim, może w pierwszym wieku przed Chrystusem i dotarła do nas w języku greckim. I jakkolwiek byśmy na tę księgę popatrzyli, czy z tej perspektywy właśnie Jeremiasza i Barucha i wydarzeń niewoli babilońskiej, czy też z perspektywy II wieku, kiedy księga została już dopracowana i jako taka w całości ujrzała światło dzienne, to i w jednej i w drugiej sytuacji Izrael był prześladowany, był w trudnym położeniu. W pierwszej sytuacji za czasów Jeremiasza i Barucha, no, był to początek niewoli babilońskiej, a więc zesłania, a w II wieku, kiedy księga została zredagowana, był to czas wojen z Seleucydami, z Antiochem IV Epifanesem, a więc też to był czas bardzo trudny dla Izraela. I stąd autor tej księgi zwraca się do Jerozolimy, do Jeruzalem, która jest w tutaj jakąś taką personifikacją i reprezentantką całego ludu Bożego, który jest zgromadzony wokół świątyni Boga. No, jeśli ten lud jest prześladowany, jeśli temu ludowi jest źle, jeżeli przeżywa jakieś trudności, to prorok chce go pocieszyć i zapowiada odmianę losu tego narodu. I czyniąc to, używa takich czterech obrazów. Pierwszy obraz to jest zmiana szat. Z szat smutku, utrapienia, które pewnie tutaj symbolizują pokutę i żałobę, Jerozolima ma się przebrać w szaty wspaniałe, wspaniałe szaty chwały. Jest to obraz odmiany losu. Wiemy, że szata w Biblii oznacza jakiś status danej osoby, pokazuje, kim ta osoba jest. I zauważmy, że te szaty, które ma przywdziać Jerozolima, te wspaniałe szaty chwały, są tutaj darem Boga. Są one znakiem i obrazem chwały i sprawiedliwości, która pochodzi od Boga. Ten motyw daru Boga jest tutaj mocno podkreślony. Dalej, Bóg da swojemu ludowi udział w swojej królewskiej chwale. To musiało być bardzo ważne w tym momencie, kiedy naród, no, właściwie nie miał króla, czy też ten król był prześladowany, był w niewoli. Było to bardzo ważne. Otrzyma koronę chwały przedwiecznego. Będzie miała udział ten właśnie lud w tej chwale Boga, w jego królowaniu. Wspaniałość Jerozolimy zostanie ukazana wszystkiemu, co jest pod niebem. Dalej, drugi obraz, którego używa prorok, to jest obraz nadania imienia. Imię określa misję, status danej osoby, jakby naturę tej osoby, a więc nowe imię znowu oznacza pewną przemianę, odmianę losu. I zobaczmy, że to Bóg nadaje to imię. W Biblii imię nadawał ten, kto był właścicielem, a więc Bóg ponownie bierze niejako ten naród w posiadanie. Trzeci obraz. Powrót do Jerozolimy wziętych do niewoli. Bóg przypomina sobie o nich, pamięta o nich. To Bóg gromadzi ich swoim słowem, to Bóg staje na czele tej gromady i prowadzi ich do domu. I zauważmy, że jest taki piękny obraz, kiedy to sam Bóg prostuje dla nich drogę. Oni idą, wracają z tej niewoli do domu, a to Bóg jest tym, który tę drogę prostuje. I czwarty obraz, odpoczynek w cieniu drzew. Dla ludzi wschodu był to taki znak rajskiego szczęścia i wytchnienia po trudach dnia. Z perspektywy całości Biblii, kiedy popatrzymy na ten tekst, to możemy powiedzieć, że ten tekst zapowiada odnowę dawnego ludu Bożego, czyli Izraela. A tym nowym ludem Bożym, właśnie tym, który przeżyje tą odnowę, jest Kościół. Kiedy patrzymy na całość objawienia, Stary i Nowy Testament, w taki sposób moglibyśmy ten tekst zinterpretować. Zobaczmy, jak bardzo czytanie to podkreśla działanie Boga, który daje ludziom swoją łaskę. To wszystko, co się stanie, ta odnowa narodu, to nic innego jak dar Boga. Można by było to działanie Boże streścić w takich dwóch słowach, które się pojawiają na końcu tego czytania, w ostatnim, 9 wersecie. Sprawiedliwość. Jest to przywrócenie wszystkiego do stanu zgodnego z Bożym zamysłem. I drugie słowo, miłosierdzie. Popatrzmy, że Słowo Boże dzisiaj pokazuje nam obrazy, pokazuje nam coś, co jakoś symbolizuje miłosierdzie i sprawiedliwość, łaskę Boga, Jego dar. W ten sposób zachęca nas do kontemplacji tych obrazów Bożego miłosierdzia. Moglibyśmy to pierwsze czytanie podsumować słowami papieża Franciszka z bulli Misericordiae Vultus, z bulli, która zapowiada jubileuszowy rok miłosierdzia. Papież pisze w ten sposób: potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Mówi właśnie o kontemplacji. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Tyle papież Franciszek. Otwórzmy teraz Biblię w innym miejscu, na Księdze Psalmów. Poszukajmy psalmu 126. Ten psalm będzie odpowiedzią na Boże Słowo z księgi proroka Barucha. Prosimy Jarka, aby przeczytał nam refren tego psalmu, a później jego zwrotki.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy.
W zamyśle liturgii słowa każdy psalm, który jest śpiewany czy recytowany po czytaniu jest taką medytacją nad tym słowem, które żeśmy usłyszeli. A więc ten psalm każe nam zatrzymać się nad treścią pierwszego czytania. Zaprasza nas do medytacji nad Bożym miłosierdziem, które odmienia los narodu wybranego. Kiedy wczytamy się w słowa tego psalmu, zaraz odkryjemy, że lud Boży, który się tam modli, bo zauważamy, że tam mówi ktoś przez my, a więc to jest jakaś społeczność, ten lud Boży znajduje się w trudnej sytuacji i prosi Boga o radykalną odmianę swojego losu. Tak jak odmieniają się strumienie na południu. Co to znaczy? Na południu Izraela jest pustynia Negeb, gdzie strumienie właściwie tylko przez jakąś krótką część roku funkcjonują, są takimi rwącymi rzekami w czasie opadów, a przez całe lato są suchymi korytami. I stan tych rzek się odmienia radykalnie i po prostu ci ludzie modlą się, aby tak radykalnie odmienił się ich los. Proszą o taki deszcz łaski, który wszystko zmieni. Jest to modlitwa pełna ufności. Psalmista odmianę losu już sobie wyobraża i przywołuje pewne obrazy zasiewu. Ci, którzy idą, aby zasiać ziarno, niosą to ziarno w smutku, we łzach, ale mija jakiś krótki czas. Ziarno kiełkuje, są żniwa i już wtedy się radują. Jest to modlitwa pełna ufności do Boga. Bóg jest w stanie odmienić los swojego narodu. Trzeba tylko poczekać. Trzeba rzeczywiście być pełnym nadziei i ufności. Co jest podstawą tej ufności? Na czym ten lud modlący się opiera swoją ufność? Na swojej historii. Wspomina, że kiedyś już tak było. Już byliśmy w trudnym położeniu, a Bóg odmienił los Syjonu. Być może wspomina tutaj ta społeczność niewolę babilońską, z której wrócili wygnańcy. Ksiądz Stanisław Łach, wielki polski biblista, komentując ten psalm, proponuje również jego lekturę eklezjalną. Pisze, tak samo też jest w dziejach Izraela Nowego Testamentu, czyli Kościoła. Trzeba tylko umieć patrzeć na historię, a wówczas czasy nam współczesne będą pełne nadziei na przyszłość. Teraz sięgnijmy do drugiego czytania. Pochodzi ono z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, z pierwszego rozdziału. I Kościół nam proponuje, abyśmy w liturgii przeczytali wersety od 4 do 6 i od 8 do 11, a więc opuszczamy werset 7. Bardzo prosimy Ewelinę, aby przeczytała nam świętego Pawła.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za was wszystkich z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej, w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze. Abyście byli czyści i bez zarzutu, na dzień Chrystusa. Napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Święty Paweł list do Filipian napisał z więzienia. Jest to taki bardzo ciepły list apostoła, ponieważ ta wspólnota jakoś szczególnie zapadła mu w serce. Była to pierwsza wspólnota, którą on założył w Europie. Popatrzmy, w jaki sposób święty Paweł ukazuje dynamikę życia chrześcijańskiego. Pokazuje tą dynamikę jako pewien proces, który jest rozciągnięty w czasie pomiędzy przeszłością. To jest ten moment, ten pierwszy dzień, kiedy ci Filipianie uwierzyli w Ewangelię. Następnie pokazuje chwilę obecną, ale sięga jeszcze swoimi myślami także w przyszłość i wyraża ufność co do tej przyszłości. Tę przyszłość określa jako dzień Chrystusa Jezusa. No, ma tutaj na myśli paruzję. Jest to dzień, w którym Bóg dokończy dzieło, które w tych ludziach, którzy uwierzyli, rozpoczął. I z ufnością patrzy w przyszłość. Ufa Panu Bogu. Zobaczmy, że ten proces chrześcijańskiego życia jest oczywiście naznaczony działaniem Boga. To Bóg zapoczątkował to dzieło i dokończy je. No oczywiście tutaj apostoł podkreśla rolę Chrystusa. Ale proszę zauważyć, że pojawia się pewien akcent, pewien aspekt tej przemiany, trochę inny niż w pierwszym czytaniu. Tam wyakcentowane zostało działanie Boga, Jego dar. A tutaj, w tym czytaniu z Nowego Testamentu, apostoł oczywiście wspomina, mówi o działaniu Boga, ale kładzie też silny nacisk na działanie człowieka, na współpracę człowieka z Bogiem. Modli się o to, żeby właśnie ten człowiek współpracował. I o co się modli? Aby ich miłość się doskonaliła. To jest zadanie, które chrześcijanin ma zadane od momentu uwierzenia poprzez dzień dzisiejszy aż po dzień Chrystusa. Dalej, żeby oni wzrastali coraz głębiej w poznaniu Boga. To jest kolejne zadanie dla chrześcijanina. Trzecie zadanie, aby coraz lepiej rozeznawali to, co jest lepsze. I wreszcie, aby byli czyści i bez zarzutu, gdy Pan przyjdzie. Czytanie to pokazuje właśnie ten jeszcze jeden aspekt Bożego miłosierdzia. Dzieło Boga dokonane w Jezusie, który, jak naucza papież Franciszek w swojej bulli, jest obliczem Bożego miłosierdzia. To właśnie Chrystus jest tym obliczem Bożego miłosierdzia. To Boże oblicze musi się spotkać z obliczem człowieka, czyli z otwarciem człowieka, z przyjęciem i współpracą ze strony człowieka. I na to przyjmowanie Bożego miłosierdzia mamy czas aż do dnia Chrystusa Jezusa, czyli aż do dnia Jego powrotu, do dnia Jego paruzji. Nie możemy więc być bezczynni. Ta kontemplacja Bożego miłosierdzia, o której mówiliśmy przy okazji pierwszego czytania, musi się spotkać z działaniem, musi prowadzić człowieka do konkretnego działania i pracy nad sobą, do wzrostu. Sięgnijmy teraz do Ewangelii. Jest ona zaczerpnięta z Ewangelii według świętego Łukasza z 3 rozdziału, wersety od 1 do 6. Bardzo proszę zaznaczyć sobie w Biblii. Ewangelia według świętego Łukasza, 3 rozdział, wersety od 1 do 6. słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachontidy, Lizyniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Ewangelia, którą przeczytaliśmy przed chwilą, znowu ukazuje nam dwa aspekty Bożego miłosierdzia. Z jednej strony widzimy, jak Bóg wkracza w historię. Tutaj święty Łukasz, który jest takim historykiem Nowego Testamentu, odwołuje się do konkretnych dat, do konkretnych postaci historycznych, umiejscawia to zbawcze wydarzenie za rządów Tyberiusza Cezara, wyznacza, pokazuje, kto gdzie panował, którzy z potomków Heroda gdzie panowali. Pokazuje też Poncjusza Piłata, który był namiestnikiem Judei. A więc Bóg wkracza w historię i w tę historię niejako rzuca swoje słowo, które jest skierowane do Jana Chrzciciela, syna Zachariasza, który przebywa na pustyni. To wkroczenie Boga w historię jest po prostu łaską. Bóg przed wiekami rozpoczął swój zbawczy plan po tym, jak człowiek upadł, jak wypowiedział Bogu posłuszeństwo. I to słowo rozpoczyna lawinę wydarzeń zbawczych. Zaczyna się konkretyzować w historii. Święty Jan zaczyna obchodzić całą okolicę nad Jordanem i głosi chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Odpuszczenie grzechów to też jest łaska Boga. Bóg przez przebaczenie i litość najpełniej okazuje swoją wszechmoc. W Bożym miłosierdziu najpełniej przejawia się wszechmoc Boga. Tak naucza papież Franciszek. Ale zobaczmy, że ten tekst pokazuje jeszcze jeden aspekt Bożego miłosierdzia. W pierwszym czytaniu czytaliśmy, jak to sam Bóg prostował drogę przed narodem, który doznaje Jego łaski, która polega na odmianie jego losu. Ten naród idzie przez pustynię, idzie drogami. Bóg prostuje te drogi. Czyli ta przemiana jest pokazana jako to dzieło Pana Boga, jako Jego dar, jako Jego łaskę. A w Ewangelii jest inaczej. Jak brzmiał ten głos Jana Chrzciciela na pustyni? Przygotujcie drogę Panu. Są to słowa skierowane do człowieka. To Pan jest tym, który przychodzi. A człowiek musi wejść w pewną współpracę z Bogiem, przygotować mu drogę. Jest to pewien obraz wzięty ze starożytnego świata, gdzie jeśli władca przybywał do jakiegoś miejsca, to bardzo często naprawiano drogi. No, myślę, że z naszej jeszcze niedawnej historii też takie obrazki gdzieś żeśmy zachowali. Kiedy sułtan już w późniejszej epoce wjeżdżał do Jerozolimy i nie zmieścił się w bramie jawskiej, jego powóz, no to kawałek tej bramy zburzono, no po to, żeby tę drogę przygotować. Jest to ten obraz wzięty z tej rzeczywistości i zobaczmy, że to człowiek ma uczynić, ma przygotować drogę Panu. Pan przychodzi, a człowiek musi wejść we współpracę z Jego łaską i miłosierdziem. Ta Ewangelia pięknie pokazuje te dwa aspekty. Bóg wkracza w historię. Rzuca w tę historię swoje słowo. Słowo, które zaczyna kreować nową rzeczywistość, ale to nie jest wystarczające. Gdyby to słowo nie padło na tę żyzną glebę, ono by nie przyniosło owocu. Jest potrzebna współpraca ze strony człowieka. Widzimy, że Ewangelia jakby podsumowuje nam, spina nam całą liturgię słowa i pokazuje, że łaska Boga w tym czasie, który przeżywamy, w czasie Adwentu, ona jest przeobfita, bo każe nam zmieniać życie, prostować te drogi, ale też daje nam siłę do tego, właśnie daje nam Ducha Świętego, żeby to się rzeczywiście dokonało. Ta łaska musi mieć te dwa oblicza. Z jednej strony dar Boga, Jego moc, a z drugiej strony współpraca człowieka. Niech to nasze rozważanie całej liturgii słowa na drugą niedzielę Adwentu podsumują słowa papieża Franciszka, który w swojej bulli o Bożym miłosierdziu napisał w ten sposób, gdy zapowiadał na 8 grudnia rozpoczęcie roku miłosierdzia. Papież tak naucza: miłosierdzie w Piśmie Świętym jest słowem kluczem do wskazania działania Boga wobec nas. On nie ogranicza się do potwierdzenia swojej miłości, ale czyni ją widoczną i namacalną. Miłość nie może być przecież abstrakcyjnym słowem. Z samej swej natury jest ona konkretnym życiem. To są intencje, zachowania, postawy, które przyjmuje się w codzienności. Miłosierdzie Boże jest Jego odpowiedzialnością za nas, czyli odpowiedzialnością Boga. On czuje się odpowiedzialnym, to znaczy pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością i pokojem. Na tejże właśnie długości fali, takiego określenia używa papież, powinna zostać dostrojona i zorientowana miłość miłosierna chrześcijan. Tak jak kocha ojciec, tak też powinni kochać i synowie. Jak on jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni jedni wobec drugich. Niech te słowa papieża zapadną nam w serce. One podsumowują świetnie tę liturgię słowa i też jakoś nas wprowadzają już, czy podprowadzają pod 8 dzień grudnia, kiedy to w Kościele zostanie zainaugurowany jubileuszowy rok miłosierdzia.
Dziękujemy. Bóg zapłać. Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Rozważamy Słowo Boże najbliższą niedzielę, drugą niedzielę Adwentu. Nasi goście to ksiądz doktor habilitowany Rajmund Pietkiewicz, papieski wydział teologiczny, ksiądz biblista z dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. I jest także młodzież, studenci z grupy modlitewnej Droga. Przypomnijcie wasze imiona jeszcze.
Kamila.
Ewelina.
Jarek.
Kamila, Ewelina i Jarek. I już zapraszamy naszych słuchaczy do dzielenia się również na antenie Radia Maryja myślami, pytaniami też do księdza, do biblisty, do naszych gości. 56 655 2355 do zagranicy 48 56 655 2333 48 56 655 2366.
Że stałem się równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, osłowocony od wiatru. żaden z upadających dni. Gdy wiem, czy wszystkie upadną, więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru. Już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną.
Państwo, już czekamy na telefony, ale zanim telefony, to jeszcze nasi tutaj goście, bo są w grupie modlitewnej, więc też refleksje między sobą będą wymieniane. Na pewno też obudzą naszą wyobraźnię i pytania się pojawią za chwileczkę.
Tak, w studio z nami, jak ojciec zapowiadał, są obecne osoby, które należą do katolickiej wspólnoty Droga z Wrocławia. Jest to wspólnota taka, która zrzesza osoby, które już skończyły studia. I my w naszej wspólnocie też mamy taki sposób czytania Bożego Słowa. Czytamy Boże Słowo, ale później stawiamy sobie pytanie, co Bóg do mnie osobiście powiedział? Bo takie rozważanie, które żeśmy sobie tutaj zrobili, to jest takie poszukiwanie jakby no tego, co autor natchniony mówi, co liturgia Kościoła w tym zestawie czytań do nas mówi, ale też ważne jest to, aby każdy z nas usłyszał to, co Bóg do niego w sposób szczególny mówi, to, co go uderza. Ja zapraszam młodzież, która jest obecna tutaj z nami w studio, aby się właśnie podzieliła, byśmy medytowali nad Słowem Bożym, czytali to Słowo, co nas uderzyło, co gdzieś tak zadźwięczało w naszym sercu. Słowo Boże jest właśnie jak takie serce dzwonu, które uderza w brzegi tego dzwonu i jakieś dźwięki wydobywa. Właśnie ciekawe, co zadźwięczało w naszych sercach. Proszę bardzo, kto by chciał pierwszy zabrać głos? Kamila.
To, co mnie najbardziej uderza, to zachowanie Pana Boga, które jest opisane w Księdze Barucha. Pana Boga, który nigdy nie zapomina o człowieku. A Jerozolima to byli grzeszni ludzie. Oni dostali się w niewolę dlatego, że łamali prawo. A Słowo Boże mówi o tym, że Pan Bóg cały czas o nich pamiętał i wyszedł do nich właśnie z miłosierdziem też, żeby oni, przyjmując to Boże miłosierdzie, żyli w Jego chwale. I tak sobie myślę, że to jest coś, co o czym chciałabym zawsze pamiętać, że nawet kiedy ja się gubię, czy ktoś z moich bliskich się gubi, to on zawsze będzie, to Pan Bóg zawsze będzie o mnie pamiętał i zawsze ma dla mnie przygotowaną prostą drogę, po której będzie razem ze mną kroczył.
Tak, Słowo Boże mówi, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie. Zobaczmy, że w dzisiejszej Ewangelii ten motyw się pojawia. Jakie jest orędzie, które Jan kierował do swoich słuchaczy? Obchodził całą okolicę i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. To orędzie, które Jezus skierował do ludzi, które Jan kierował pierw do ludzi, ono było skierowane do tych, którzy potrzebują lekarza, do tych, którzy są właśnie smutni, sponiewierani, którzy są grzeszni. I no tak jest, człowiek grzeszy, odchodzi, ale Boże miłosierdzie, tak jak czytaliśmy w tym tekście papieża, ono jest jakimś wyrazem odpowiedzialności Boga za nas. Właśnie ta odpowiedzialność i ta wszechmoc Boga i to piękno Boga właśnie wyraża się przez to, że On odpuszcza grzech.
Warto sobie chyba w każdym czytaniu znaleźć jakieś takie słowo, które wezmę ze sobą. To, co właśnie księża bibliści nam tutaj mówią, to każdego tygodnia jest taki jakieś jedno słowo dla mnie. Też tu znalazłem, troszkę słuchając was, w psalmie, gdy Pan odmienił los Syjonu. Tak sobie myślałem, Syjon to jest twierdza, budynek, to jest ta twierdza, taka, tak się nam kojarzy, prawda, biblijna, to albo wzgórza, ale coś takiego, że tylko Bóg to może odmienić, prawda? Tą twierdzą jesteśmy nieraz my. Mamy to nasze takie, jakieś takie zamknięcia, jakieś takie gdzieś może wyobrażenia i tylko Pan Bóg może nas odmienić. I niejednokrotnie my się zamykamy, prawda? Są jakieś tacy strażnicy, pewne emocje to mogą być nasze, może jakieś ograniczenia, może jakieś wspomnienia. Tylko Bóg to potrafi naprawić, odmienić. Sami z siebie nigdy. Będziemy stali, prawda, jak ten granitowy mur, prawda, jakiś budynek taki potężny nawet, ale zamknięty. Bóg nas odmienia i Adwent jest takim czasem, żebyś ty coś zrozumiał w tym czasie. No przede wszystkim co? Jak Bóg cię kocha. I myślę, to jest chyba jeden z takich kluczy, który znajdziemy w psalmie. Jak ksiądz mówi, to nie jest tylko po to, że tak nie mieli co robić, to przełączyli psalm, bo żeby sobie była wymiana między czytającymi. Nie, to jest czas na refleksję tego, co żeśmy słyszeli. Bardzo proszę, pani Kamila, teraz
pani Ewelina.
Ewelina i Jarek, studenci, już po studiach właściwie.
To ja może nawiążę też jeszcze do tego, co ksiądz przed chwilą powiedział odnośnie tej twierdzy, której wydaje nam się czasami, że tkwimy, która zamyka nas na obecność Boga, na obecność drugiego człowieka. We mnie pojawiło się takie pytanie właśnie też, co mogę zrobić, aby z niej wyjść. I tutaj są takie dwa kroki, które widzę, które mogłabym wykonać. No pierwszy, myślę, że taki podstawowy, to jest otwarcie się na miłosierdzie Boga. Bo to dzięki Jego łasce, Jego przebaczeniu, Jego miłości, którą wlewa w moje serce, ja mogę tą miłością też się napełnić. I jak będę napełniona tą miłością, tą Jego radością, to mogę zrobić drugi krok, żeby z tej twierdzy wyjść, czyli zacząć bezinteresownie kochać też drugiego człowieka, czyli mu służyć, czyli dzielić się tym dobrem, które on we mnie wkłada. I myślę, że to właśnie otwiera to moje serce, oczyszcza je i przygotowuje je coraz bardziej na spotkanie z Nim, z Jezusem.
No właśnie, jeszcze kluczuk jest, profesorze, że Pan Bóg działa tak, On nie burzy, On nie tak, gdy Bóg zburzył, nie, odmienia los. Czyli nie burzy, nie taranuje. Człowiek by chciał tak od razu, prawda, wyrównać wszystko z ziemią i coś nowego postawić. Pan Bóg odmienia. To nieraz delikatnie, prawda, jak malarz obraz też odświeża, odmienia, nie wiem, koloruje i tak dalej. To tutaj dużo jest takich podobnych określeń.
Tak, ja myślę, że w Biblii jest też taki piękny jakby model działania Pana Boga, który jest nazywany nowym stworzeniem. To w Nowym Testamencie, zakorzeniony w Starym, ale w Nowym Testamencie jest pokazane, jak człowiek staje się nowym stworzeniem. To właściwie jest zewnętrznie ten sam człowiek. Ma tę samą psychikę, te same uczucia, to samo ciało, ale kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy przychodzi łaska, coś się w tym człowieku zmienia. Prawda? Jakby ten cały materiał, z którego człowiek jest zbudowany, no jakby zaczyna czemuś innemu służyć niż do tej pory. I bardzo często jest to właśnie taka zmiana, no czasami gwałtowna. Święty Augustyn, prawda, jak się nawrócił, zaczął nagle płakać, kiedy usłyszał słowa bierz i czytaj. Ale czasami jest to powolny proces. Ale tak jak ojciec mówi, to nie polega na jakimś takim całkowitym zburzeniu. Prawda? Natura człowieka zostaje. Człowiek zostaje tą samą osobą, tylko ta osoba się przemienia. Czasami to następuje gwałtownie, czasami jakieś długie lata życia. Ja bym tu jeszcze nawiązał do tej podpowiedzi, którą nam ojciec dał. To jest bardzo dobra praktyka właśnie takiego słowa życia. Wiem, że w telewizji Trwam jest też taka audycja króciutka, 5 minut Słowo Życia, gdzie czytana jest Ewangelia, krótki komentarz. Jest to taka tradycja, która sięga właściwie ojców Kościoła, ojców pustyni, kiedy oni wychodząc na pustynię medytowali nad Słowem Bożym. Na przykład śpiewali razem psalmy, później każdy szedł do swojej pracy i z tej medytacji nad psalmami, z tego nabożeństwa, no to jest początek liturgii godzin, jakby wybierano jakiś jeden cytat i później jakąś pracę wykonując, cały czas to słowo krążyło po tym człowieku. Tak, to nawet ojcowie pustyni znaleźli takie określenie ruminatio. Ruminatio, tak jak zwierzę, na przykład krowa, naje się, a później stoi na pastwisku i przeżuwa cały czas to, co czym się napełniła, to właśnie na to przeżuwanie używano tego słowa ruminatio, to podobnie chrześcijanin, który usłyszy słowo i właśnie takie jedno słowo, taki jeden dźwięk, który gdzieś rozbrzmiał w jego sercu, niesie ze sobą i to słowo cały czas pracuje w nim. I to słowo właśnie ma taką siłę, że potrafi przemieniać człowieka. Przynosi taki pozytywny owoc. Dlatego to jest bardzo dobra praktyka. Zresztą ja tak zawsze to rozumiem, że ten dźwięk, który Słowo Boże jakby wywoła w sercu człowieka, to jest po prostu głos Ducha Świętego. My czasami gdzieś szukamy, chcielibyśmy, żeby Duch Święty do nas przemówił, żeby Bóg do nas przemówił, a przecież Duch Święty przemawia do nas częściej niż nam się to wydaje. Właśnie potrzebujemy takiej czułości serca, żeby to nasze serce było takim gotowym dzwonem na uderzenie właśnie takiego przedmiotu, jakiego czegoś, co wywoła dźwięk. Jeżeli to nasze serce będzie takie plastyczne, gotowe, to będziemy codziennie słyszeć Ducha Świętego, bo te wszystkie poruszenia, które w sercu Słowo Boże wywołuje, to jest właśnie głos Ducha Świętego.
Właśnie przykład, to też takie odkrycie pewnie następuje, kiedy się czyta Pismo Święte nieraz w seminarium, mają tą możliwość klerycy, dzięki Bogu, ale właśnie my ludzie świeccy, że tak powiem, tak samo powinni, prawda, rozsmakować się, księże profesorze, w tym słowie, bo nawet ten psalm czasami nam się wydaje niepotrzebny, ale na przykład dzisiaj idąc, jestem tą twierdzą, którą Bóg odmienia. Wydaje mi się, że śnie. Język, usta nasze były pełne śmiechu. Język śpiał z radości. Tak działa Pan Bóg, prawda? Odmienia, to nie jest bolesne. Czasami jest, bo jest to uderzenie takie jak ścięcie, prawda? Ale potem ta odmiana następuje tak bardzo delikatnie, tak bardzo, można powiedzieć, z wielką taką atencją.
To jest sztuka.
Tak, to jest sztuka.
Właśnie. Tak jak malowanie obrazu, czy kształtowanie jakiejś przestrzeni, czy wykonywanie rzeźby. Rzeczywiście to Słowo Boże ma taką moc.
Ale idziemy dalej, będą telefony, pewnie pytania, a pod koniec jeszcze będzie takie zastosowanie. Nie wiem, czy ksiądz profesor to stosuje, że takie podsumowanie, to co nam do życia wnosi to słowo usłyszane, dane nam na najbliższą niedzielę. Odbieramy telefony od Państwa, widzę, że się wszystkie tutaj numery pokazują. O, może ten. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy już. Proszę bardzo.
Już można, tak? Niech będzie posłaniec Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krystyna.
Witamy Panią Krystynę.
Pana, przepraszam. Bardzo dziękuję za tą naukę. Chciałam tylko tak to powiedzieć. Wcale się zastanawiałam, jak to Pan Bóg nam pomoże, wyjdzie z tym swoją miłością miłosierną. W Kościele mamy nauczanie, prawda? I sakramenty święte. I tutaj słysząc o nawróceniu, to od razu pomyślałam o sakramencie pokuty i pojednania. Kiedy, prawda, Pan Bóg najbardziej, kiedy my się ukorzymy, jak ten celnik w Kościele, a nie faryzeusz, wtedy Pan Bóg nam odpuszcza te kręte drogi, te kłamstwa, te podstępy. Zresztą widzimy, co się dzieje w polityce. I ta łaska chyba też dotknęła naszej ojczyzny, naszego Kościoła. I też tu obraz tego Ojca Miłosiernego zobaczyłam w tym Ojcu kochającym tego młodszego syna, który, prawda, po swoją wolę wykazał, wziął majątek, pojechał, chciał być szczęśliwy. Okazał się, że z głodu, z tęsknoty za ojcem wrócił i widzimy, jaką radością, z jaką miłością przyjął tego młodszego syna. I to dla mnie też jest taką pomocą, no i taką ufnością, nadzieją, że Chrystus do końca na nas czeka. No, to właśnie to, co było powiedziane, że musimy też tą modlitwą, pokorą, ufnością prosić Boga, a Bóg właśnie z tą miłością nam dalej udzieli pomocy. Często się zastanawiam, co to te pagórki, doliny, to chyba właśnie te kręty, no to wiem, krętactwo, prawda? Te pagórki, no to wywyższanie się faryzejskie, ale te doliny, nie wiem, jakiś podstęp, no nie wiem, bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy Pani Krystyno.
Dziękujemy Pani Krystynie za zwrócenie uwagi na ciekawy aspekt. To, co Pani podkreśliła, to jest współdziałanie jakby dwóch takich rzeczywistości, które tak naprawdę stanowią jedną rzeczywistość, więc sakrament i słowo, pokuta, inne sakramenty. Proszę zobaczyć, że ten sposób czytania Pisma Świętego, który myśmy tutaj przyjęli, on ma nas przygotować do niedzielnej Eucharystii, a więc do przeżycia sakramentu Eucharystii. Słowo Boże jest taką integralną częścią każdego sakramentu. Jakby to, co słyszymy w Słowie Bożym, to później celebrujemy w znakach. Także dziękuję za ten głos, za to pogłębienie.
Zresztą mówimy o dwóch ołtarzach, prawda? Ołtarze Eucharystii i ołtarz Słowa Bożego, to też jest tak bardzo wymowne, że z jednego przechodzimy do drugiego. Nie ma jednego bez drugiego.
Tak, a nawet papież Benedykt w adhortacji o właśnie Biblii w Kościele tak pięknie użył takiego porównania, takiego stwierdzenia, że to, co słyszymy w liturgii słowa, to słowo, ono staje się ciałem, staje się Eucharystią i to słowo przyjmujemy. Piękne porównanie jedności tych dwóch stołów, Słowa Bożego i znaku sakramentalnego.
Jest kolejny telefon, bardzo proszę. Słuchamy, halo, halo. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Mówi Bernadeta, jestem niewidomą osobą. Ja tylko żyję, dlatego że korzystam tylko z Radio Maryja. Już telewizji trwam nie mogę. Kiedy włączę, to oglądam. Ale chciałam powiedzieć, co, że już mam prawnuczkę, która ma 17 lat. Druga 30 listopada kończyła 16 lat. Wnuczka 38, wnuk 36. Prowadziłam ich od małego do kościoła. Chodziłam z nimi na każde modlitwy. Uczyłam pacierza, odkąd umieli rączki złożyć, uczyłam amen. Teraz te dzieci wyjechały za granicę, są w Holandii. Ja jestem sama niewidoma, chodzę o dwóch kulach, niepełnosprawna. One przyjeżdżają raz czy dwa razy w roku. Ale mam dużo przyjaciół niewidomych, kulawych, którzy dzwonią do mnie tak jak ja. Ale czego się boję, że tam za granicą zawsze oni słuchają Radia Maryja, bo mi mówią, babciu, my słyszymy, ja dzisiaj składam im życzenia, babciu, my się modlimy. Ale ja się boję, bo tam w Holandii, jak mi córka opowiada, tam z Belgii, bo był kiedyś ksiądz Antoni z Palatynów, i go trutło tam w Holandii. Teraz przyjeżdża z Belgii ksiądz.
Pani Benedetto, ale my idziemy do Słowa Bożego, bo możemy dużo wspominać różnych zagrożeń. Mamy ufność w Panu, też o tym nam mówi Pismo Święte, żeby opierać się na Panu Bogu i to najbliższą niedzielę również nam mówi, jak zaufamy Panu Bogu, On potrafi nas wyrwać z różnych opresji, prostuje także i ścieżki naszego życia. Więc myślę, że też będzie czuwał nad wnukami, prawnukami i nad nami. Słowo Boże nas o tym zapewnia. Może kolejny głos jeszcze. Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo, śmiało.
Halo? Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mogę
na wieki wieków, amen. Może pani mówić, słuchamy panią.
Więc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Anna z Krakowa. Ja po prostu nigdy nie mogę zrozumieć tego, co ten święty Jan udzielał przez chrzest z wody. Prostujcie ścieżki i na odpuszczenie grzechu. Przecież grzech odpuszcza Pan Bóg.
Oczywiście.
No to proszę mi to jakoś wytłumaczyć.
Już tłumaczymy, ksiądz profesor jest gotów. No, proszę bardzo, pani Anno, pozdrawiamy.
Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście orędzie Jana Chrzciciela miało taki wymiar, że Jan wracał, wzywał do nawrócenia. Odpuszczenie grzechów, jak czytamy Stary Testament, ta rzeczywistość odpuszczania grzechu, ona miała miejsce również w Starym Testamencie. Tak, jeżeli człowiek popełnił grzech, na przykład Dawid, mamy historię Dawida, który popełnia grzech z Betrzebą, później zabija jej męża Uriasza. Dawid żałuje, prorok przychodzi, Pan odpuścił ci twój grzech. Czyli kiedy człowiek żałuje, wyznaje swój grzech, przyznaje się do niego, to otrzymuje odpuszczenie grzechów. Teraz co Jan głosił? Otóż Jan wzywał do tego, aby ludzie uznali swój grzech, wyznali go i znak, który przyjmowali, on nie był jeszcze sakramentem, prawda? Bo wszystkie sakramenty, ich moc jest zakorzeniona w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I to jeszcze te rzeczywistości nie nastąpiły. Jezus dopiero zacznie po Janie swoją działalność. A więc Jan wzywa do takiego nawrócenia, aby ludzie się zwrócili do Boga, wyznali swój grzech i mogą otrzymać przebaczenie tego grzechu. Co wniosła ofiara Chrystusa? Proszę zauważyć, że kiedy pojawia się Jezus nad wodami Jordanu, Jan pokazuje na niego, mówi, to jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. grzech świata. To znaczy, że Jezus jakby totalnie wziął na siebie cały grzech świata w męce, w śmierci, w zmartwychwstaniu Chrystusa, w Jego krzyżu przede wszystkim, jest odpuszczenie grzechu świata, każdego grzechu, wszystkich tych, które zostały popełnione przed, które są popełniane teraz, także tych wszystkich, które zostaną popełnione w przyszłości. I kiedy my się zanurzamy w mękę i śmierć zmartwychwstania Chrystusa, po prostu doświadczamy tej przemieniającej mocy Słowa Bożego, przemieniającej mocy męki i śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czyli jakby to odpuszczenie grzechów nabrało takiego charakteru, ja bym tak powiedział, totalnego, dotykającego całego grzechu świata, jakby tego, tej grzeszności, która została zakorzeniona w sercu człowieka, i ten, to odpuszczenie grzechów stało się sakramentem. W Starym Testamencie to odpuszczenie było, że tak powiem, okazjonalne. Jeżeli ktoś żałował, prosił o to przebaczenie, Bóg przebaczał. Tu oczywiście przy sakramencie pokuty też ten akt jest potrzebny, a mianowicie człowiek musi przyznać się do swojego grzechu, tylko jakby to odpuszczenie grzechu otrzymało taki charakter właśnie sakramentalny, taki totalny. Jezus dotyka samego korzenia grzechu, tego, co było nieposłuszeństwem człowieka. On stał się jedynie posłusznym, jakby dotknął samego dna tego grzechu, prawda? Jakby uzdrowił ten grzech w jego korzeniu. A to, co Jan głosił, to po prostu to było takie przygotowanie. To była no, jakby propozycja, że człowiek wyznał grzech i ten jego jeden, czy drugi, czy trzeci grzech będzie odpuszczony. A to, co uczynił Chrystus, ma taki wymiar no, totalny, wymiar kosmiczny, wymiar sakramentalny. Dotyka samej istoty rzeczy, samego dna, samego korzenia grzechu i właśnie to tam męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jakby uzdrawia człowieka i całą ludzkość. Także tutaj tak bym to pokazał. No i ten to chrzest to był pewien znak po prostu pokuty. Ktoś, kto dokonuje pokuty, te znaki były różne też w Starym Testamencie, ale ten właśnie znak był znakiem tego, że człowiek zwraca się do Boga o przebaczenie tego jego osobistego grzechu.
Dziękujemy. Telefon kolejny, bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Księdzu profesorowi gorące, gorące, Bóg zapłać za to wprowadzenie nas tą drugą niedzielę właśnie Adwentu, a ojcu Januszowi Bentornato, bo nie potrafię inaczej wyrazić. I teraz ojciec Janusz powiedział, że tam znalazł coś dla siebie. Natomiast ja tutaj widzę związek z tym, gdzie w księdze Barucha jest powiedziane, ażeby się przyoblec w płaszcz sprawiedliwości. Ksiądz profesor doskonale wie, że to, że w tych czasach proroka Barucha, no i w ogóle po tamtej stronie tej linii Spartiakły w Starym Testamencie, sprawiedliwość to nic innego nie oznaczało jak świętość. Justycja to była właśnie santita. I teraz to jest szalenie ciekawe, że święty Paweł też właściwie w tym swoim liście do Filipian, on też tutaj właśnie kończy tym, abyśmy byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa napełnieni plonem sprawiedliwości. Jakby powiedzieć, powtarza się to samo ogniwo, że ta radość, która płynie z tego oczekiwania, choćby nie wiadomo, jakie nam tutaj emocje, tam nie wiem, polityczne, niepolityczne, bzdury, tego, to jednak ma być ta wielka radość, dlatego że to ubieranie się, tak jak powiedziała matka do kardynała Wyszyńskiego, Stefek, ubieraj się. I on myślał, że trzeba płaszcz zakładać. A tam chodziło o to, żeby się w cnoty ubierał. To ta słynna historia. I tak samo my mamy mieć tą wielką radość właśnie z tego, że to nas prowadzi na tą drogę najważniejszą, jaką jest droga do świętości. Tak księdze, powiedziałem, Barucha, jak u świętego Pawła. Natomiast co mi ksiądz profesor byłby łaskaw może powiedzieć, bo tam w tej perykopii ewangelicznej, która się zaczyna właśnie od, że w 15 roku Cezara Tiberiusza, przepamiętamy, że Pan Jezus się rodzi pod cesarzem Augustem, a umiera pod Tyberiuszem, co za nieprawdopodobny skok po prostu w czasie. Ale to może dla mnie to też będzie to, że to słowo cudowne, święte, które ksiądz profesor nam tutaj tak właśnie serdecznie i tak generosamente, czyli bardzo wspaniałomyślnie przedstawił, że ono właśnie ma to po prostu, że ono jest jakby właśnie poza tym czasem i poza tą przestrzenią. No i przy okazji podziękuję księdzu profesorowi Szmajdzińskiemu, bo piękną książkę o Miłosierdziu Bożym dzisiaj od niego dostałem, jako też taki właśnie wyraz takiej drobnej, skromnej współpracy tam w tej samej audycji, którą ksiądz profesor i ojciec Janusz, za które Bóg zapłać, serdecznie dzisiaj prowadzicie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam gorąco, panie Krzysztofie. Już komentarz do tego, co pan powiedział i zapytał. Bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo. Tak, to pojęcie sprawiedliwości, ono występuje w Starym Testamencie i ja bym określił je w ten sposób, że sprawiedliwość w Starym Testamencie polega na wypełnieniu prawa Bożego. No a prawo Boże ma niejako przywrócić człowieka do jego pierwotnego stanu, tego stanu harmonii życia z Bogiem, który został utracony. Tak? I takie jest pojęcie sprawiedliwości. A więc życie według Tory, według słowa, które Pan Bóg daje. No, w Nowym Testamencie święty Paweł dochodzi do wniosku, że no, w sumie kto może być takim sprawiedliwym człowiekiem? Czy rzeczywiście człowiek przy pomocy jakiegoś swojego wysiłku, swojej pracy może zachowywać całe prawo, czy jest do tego zdolny, żeby te wszystkie przykazania zachować? I no, w liście do Rzymian na początku odpowiada, że nie, że i poganie, i Żydzi są winni łamania prawa. I co wtedy zrobić? Co zrobić z czymś takim, że w sumie nie ma sprawiedliwego ani jednego? Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem i przyjął na siebie całą niesprawiedliwość świata, cały grzech świata. Stał się grzechem i on wykonał wolę Ojca do końca. Jakby będąc sprawiedliwym, wziął na siebie całe zło świata i teraz, jeżeli my się zwrócimy do Boga, poprosimy Boga o to, aby owoce męki, śmierci i zmartwychwstania zostały nam udzielone, to po prostu Bóg nas usprawiedliwia sprawiedliwością Chrystusa. Prawda? Czyli tu się zmienia. Ta sprawiedliwość staje się darem, prawda? Bóg jest sprawiedliwy, bo usprawiedliwia, tak święty Paweł mówi w liście do Rzymian. Czyli tu jest pewne takie przesunięcie akcentu z tego zachowywania prawa na dar, który Bóg daje człowiekowi. Jeśli chodzi o te 30 lat, które tutaj minęły, no proszę zauważyć, że kiedy zaczyna się Ewangelia według świętego Łukasza, my te teksty będziemy czytać w drugiej części Adwentu, to tam oczywiście jest to umiejscowione historycznie za innego władcy, ale ten tekst trzeciego rozdziału to już jest początek działalności Jezusa, to jest działalność Jana Chrzciciela, a więc minęło ileś tam lat, Słowo Boże mówi, że minęło lat, Jezus mając lat około 30, tak, około 30 od swojego urodzenia. A więc to już mamy tutaj innego cesarza, panuje Tyberiusz. To już jest okres czasu ze 30 lat od narodzenia, dlatego się pojawia oczywiście tutaj inny cesarz.
I mamy kolejny telefon. Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Halo?
Halo, słuchamy panu, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Gdybyś dało się...
Ja zadzwoniłem do Radia Maryja?
Do Radia Maryja, tylko gdyby się dało telefon bliżej ust, dobrze? I wyraźniej mówić to.
Bardzo źle pana słyszę, nie wiem dlaczego.
Kłaniam się, ale to nie jest nasza wina. My bardzo dobrze, w sensie też my bardziej kiepsko.
Rozumiem.
To aby telefon zoddali. A czy ma pan telefon do pytanie do audycji, tak? Biblijnej?
Tak, tak. Właśnie chciałem, mam pytanie do... Takie z prośbą o wyjaśnienie do księży profesorów.
Słuchamy.
W sprawie dzisiejszego czytania i zagadnień związanych z czytem.
Bardzo proszę, panie Janie, słuchamy pana.
Aha, jestem na antenie?
Tak jest, tak, od razu już, od razu.
Nie, bardzo nie przepraszam. Drogi księże, drodzy księża, jeszcze raz się przy Jan z południa Polski. Mam pytanie następujące. Kiedy Jan chrzci, w zasadzie jego sam ten akt jest aktem zwrócenia się do Boga i sam sobie niesie raczej taki akt pojednania z Bogiem, ale nie ma tego jeszcze sakramentu jak gdyby
Chrztu Świętego.
Odkupienia grzechu
pierworodnego. Już tu no i tłumaczymy, czyli pan chce jeszcze raz...
Chodzi mi teraz o takie dwa momenty, przepraszam bardzo.
To szybciutko.
Czy dobrze rozumiem, że w tym momencie poprzez śmierć Chrystusa ten chrzest staje się automatycznie sakramentem odpuszczającym grzech pierworodny? I druga rzecz, czy księża profesorowie mogliby tu powiedzieć troszkę, w jakim momencie, czy w jaki sposób, czy w którym momencie Biblii jest, że tak powiem, właśnie ten fakt... jak gdyby przedstawiony, podkreślony, czy być może w historii Kościoła, kiedy ten chrzest zaczął być uznawany za sam fakt odpuszczenia grzechu pierworodnego i tym samym stał się zaczątkiem czegoś, co nazywam chrześcijaństwem.
Rozumiemy panie Janie, pozdrawiamy serdecznie. Proszę nas słuchać w radiu teraz, dobrze? Odbioru życzymy dobrego, lepiej niż telefoniczny ten kontakt. Bardzo proszę, księży profesor.
Tak, tutaj jest właśnie ta różnica między chrztem janowym a chrztem sakramentalnym. Chrzest sakramentalny, tak jak powiedziałem, on dotyka jakby no, tej grzesznej natury człowieka jakby tak, prawda, w sposób totalny. Dotyka tego korzenia grzechu. Tak jak pan tutaj użył tego określenia właśnie grzech pierworodny, jakby chce uzdrowić tę grzeszność, która jest w człowieku, usprawiedliwia w sposób taki totalny człowieka, a tutaj mamy oczywiście odpuszczenie grzechów, które człowiek wyznaje i no, w Starym Testamencie takie odpuszczenie grzechów też było, czyli jest to, no chrzest niesie jakieś takie uzdrowienie tej chorej ludzkiej natury. Jeżeli chodzi o takie momenty ustanowienia chrztu, no to dwa takie kluczowe są momenty, kiedy Jezus umiera na krzyżu, wypływa krew i woda. Ojcowie Kościoła też tak to interpretowali, że ta woda to jest właśnie chrzest. I oczywiście zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie jest powiedziane, że trzeba chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak, także...
Czyli jako chrzest Pana Jezusa, to co mamy teraz, chrzest święty, to jest nakaz Pana Jezusa, tak. Boga człowieka, do apostołów, do uczniów, idźcie, nauczajcie i udzielajcie chrztu. Natomiast chrzest janowy to był chrzest nawrócenia. Ale Pan Jezus, żeby go podkreślić, sam się, bo nie potrzebował go, prawda, Pan Jezus, ale mówi, żeby jednak Jana podkreślić, wszedł do wody, tak jak inni robili to wtedy, prawda, żyjący na ziemi izraelskiej.
Tak. Jan, zauważmy, że nie chciał ochrzcić Jezusa, tak, ale Jezus co powiedział? Daj, niech się wypełni, niech uczynimy to, co jest sprawiedliwe.
Proszę ja mówię tak, że to ja będę to tak. Ciebie chcił, nie, bo czuł, kto to jest, prawda, Jezus Chrystus, Bóg przypowiadał go, a jednak, żeby tak się dopełniło, nie, żeby to było wszystko tak, jak może to źle myślę, ale chyba nie, znaczy dobrze, że to było to dopełnienie całkowicie wszystkiego, tak jak miało być, cały rytuał.
To znaczy, tu jest jeszcze coś więcej, bo w taki symboliczny sposób to obmycie w czasie tego chrztu janowego, tak jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, człowiek wchodzi do wody brudny grzechem i obmywa się z tego grzechu, jakby ten brud zostaje w wodzie. I ojcowie Kościoła też tak interpretowali ten chrzest Jezusa w Jordanie, że Jezus będąc czystym, będąc bez grzechu, wchodzi do tej wody, która jest ubrudzona ludzkim grzechem, po to, żeby ubrudzić się tym ludzkim grzechem. On jako, niejako wynurzając się z wody, zanurzył się czysty, a wynurzył się brudny ludzkim grzechem. On bierze na siebie ten grzech świata i chrzest jest już zapowiedzią jego śmierci właśnie w ten sposób. Także tutaj ta symbolika tego chrztu Jezusa, jego zanurzenia się jest głębsza. I to, o czymśmy mówili, kiedy Jezus mówi, że trzeba wypełnić to, co jest sprawiedliwe, proszę zauważyć, że tutaj dotykamy jakby samej natury grzechu. Grzech polegał na tym, że człowiek stał się niesprawiedliwy wobec Boga. Odrzucił Boga, odrzucił Jego słowo, odrzucił Jego prawo. I Jezus chce uzdrowić tę sytuację w jaki sposób? że on będzie posłuszny i on chce wypełnić całe słowo Ojca i stąd przyjmuje też właśnie chrzest i mówi, niech się spełni to, co jest sprawiedliwe.
I powoli już chcemy podsumować naszą audycję Szukając Słowa Bożego. Przypomnę, zastanawiamy się nad, rozważamy Słowo Boże najbliższą niedzielę. Czas Adwentu, czas przemiany serc, radosny czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Może takie podsumowanie każdy po zdaniu, prawda?
Właśnie, więc taką mam propozycję, żeby każdy jedno zdanie powiedział, Puente, co go uderzyło i w tej naszej medytacji, i w tej rozmowie, którą w tej chwili kończymy. Może od Jarka zaczniemy, bo jeszcze nie miał głosu.
Dla mnie akurat to słowo jest takim, taką wskazówką na co dzień, bo to przebaczenie, które i miłosierdzie, które tak ładnie spaja się tutaj z radością i z miłością, jest takim przewodnikiem na co dzień dla mnie, kiedy spotykam się z różnymi sytuacjami, kiedy sam wiem, że czasami zdarzy się coś nawalić i potrzebuję tego zrozumienia też z drugiej strony, zrozumienia człowieka i wtedy wiem, że mogę wzrastać i to też jest zaproszenie przez Pana Boga, że ja też powinienem rozumieć drugiego człowieka, że starać się to miłosierdzie okazywać. I to jest chyba takie najważniejsze przesłanie.
Ewelina, jedno zdanie.
To może to, że Bóg nie chce, abym nosiła na sobie tą szatę takiego smutku, cierpienia, które nałożył na mnie grzech, ale radości i chwały, którą obiecuje mi już na zawsze.
Dziękujemy. Kamila?
Chyba jedyne, co mogę dodać, to to, że miłosierdzie jest darem, który Bóg w nas zapoczątkował. To jest dobre dzieło Pana Boga i On go dokończy.
Tak. I moje jedno słowo mnie bardzo uderzyło. Tak osobiście ta kontemplacja tych obrazów Bożego miłosierdzia, które odnawia ten lud Boży.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Cieszymy się z obecności, z waszego tytułu i też komentowania Słowa Bożego. Przypomnę, był z nami ksiądz profesor Rajmund Pietkiewicz, papieski wydział teologiczny we Wrocławiu, biblista, moderator dzieła biblijnego. Nie wiem, czy dobrze trafiłem, w archidiecezji wrocławskiej, tak? Oczywiście. No ale uczestniczący w tym dziele. Dzieło biblijne świętego Jana Pawła II. Tutaj pozdrawiamy oczywiście Lublin, księdza profesora Witczyka, Henryka. I byli z nami także studenci, Kamila, Ewelina i pan Jarek. Dziękujemy bardzo też i życzymy wam dalej trwania w tej grupie modlitewnej Droga, tak?
Tak, zapłać.
Pozdrawiam jeszcze innych uczestników, nie tylko jesteście sami, tylko naprawdę jeszcze jest.
No pewnie niektórzy nas słuchają, również ich pozdrawiamy.
Czyli z tego duszpasterstwa księdza Orzechowskiego przeszliście potem do Drogi, tak? Czy jak to było? Czy tu i tu? Mówiłem, że sławne jest to duszpasterstwo księdza Orzecha, tak?
Każdy z nas był w duszpasterstwie wcześniej, aha, między innymi też z duszpasterstwa Wawrzyna od księdza Orzecha, aha, ale też innego duszpasterstwa, na przykład Most, i później te osoby, które pokończyły studia, spotkały się w jednej wspólnocie Droga.
I kontynuują właśnie tą taką drogę modlitwy i refleksji.